przy pustej sali odbyła się debata na temat praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim, ale niemniej była ona gorąca. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości przy telefonie i doktor. Zresztą dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet. Oczywiście do późna w nocy wczoraj ta debata trwała przy pustej sali, w zasadzie debatujących tylko europosłach z Polski. Niestety powtórzyło się to, co bywało wcześniej, czyli ataki na Polskę, na polski rząd. To było oparte na fake newsach. Jeżeli posłowie z innych krajów zabierali głos, z lewicy, także z EPL-u, to widać, że te ich wystąpienia były pisane przez Polaków, bo używali sformułowań, o których zapewne w ich mediach się nie pisze. No właśnie takim sztandarowym sformułowaniem była ustawa kagańcowa, choć zapewne ci ludzie, którzy używali tego sformułowania, nie mają pojęcia, co to może oznaczać. Nie popisali się także komisarze, o ile pani Jurowa jeszcze wypowiadała się spokojnie, choć po wizycie w Polsce i rozmowach z najważniejszymi osobami w państwie, także z ministrem sprawiedliwości, powinna tych informacji o kształcie polskiej reformy mieć więcej, to nie wypadła przekonywująco. Natomiast przynajmniej Polski nie atakowała. Natomiast drugi komisarz Reinders rzeczywiście mówił rzeczy, które mogą szokować. No między innymi użył takiego sformułowania, że w tym rozstrzygnięciu TSUE było zakwestionowanie Polskiej Krajowej Rady Sądowniczej. Ja ten wyrok dokładnie znam i tam takiego rozstrzygnięcia nie było, więc no jeżeli komisarz zajmujący się tymi sprawami odczytuje z kartki jakiś fragment z fake newsem, to rzeczywiście można być przerażonym, jaki jest poziom przygotowania do poważnej rozmowy o naszym kraju.
Ale do tego jesteśmy już przyzwyczajeni od początku rządów dobrej zmiany. Rozmaite informacje na temat Polski mają parlamentarzyści europejscy. Oskarżają Polskę o to, o łamanie praworządności. To trwa już w końcu piąty rok, więc do tego zdołaliśmy się przyzwyczaić. Ale tak, debata była. Posłowie związani z lewicą, czy nawet z partią ludową, albo oczywiście, że z partią ludową Donalda Tuska, zatrwożeni tym, właściwie mówią nawet o represjach w Polsce, prawdopodobnie boją się do Polski przyjechać, poza byłym premierem Katalonii, który zwrócił uwagę na to, że w Polsce jego immunitet jest honorowany, natomiast gdyby pojechał do Hiszpanii, zostałby najprawdopodobniej natychmiast aresztowany i zaapelował o równe traktowanie krajów Unii Europejskiej. To też był głos w dyskusji, ale te głosy w dyskusji nie mają znaczenia, bo to jest przecież polityka związana z polską opozycją, więc skoro była debata, to teraz pewno będzie głosowanie nad jakąś rezolucją zatrwożonych polityków tym, co się dzieje w Polsce.
Wydaje mi się, że ta wczorajsza debata jednak rezolucji nie będzie miała, więc tego głosowania nie będzie. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, panie redaktorze, że tego rodzaju debaty w oczywisty sposób osłabiają pozycję Polski na innych polach. No, rozpoczyna się intensywna debata dotycząca kształtu przyszłego budżetu. 20 jest posiedzenie, nadzwyczajne posiedzenie Rady. Trwały rozmowy przygotowawcze, w których uczestniczył nasz pan premier. No, nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, kiedy bardzo mocno mówi się o braku praworządności w Polsce, w zasadzie o, nie wiem, braku demokracji, więc taki kraj w tej dyskusji bardzo poważnej no startuje zdecydowanie z gorszej pozycji i posłowie, europosłowie z Polski powinni mieć tego świadomość. No i oczywiście tę świadomość mają. No przecież europosłowie Platformy, co i róż, także wczoraj ci, którzy zabierali głos, pan poseł Halicki czy pan poseł Sikorski, mówili o tym zablokowaniu środków dla Polski z przyszłego unijnego budżetu, więc no to są propozycje ewidentnie szkodzące naszemu krajowi. No, pan europoseł Biedroń użył nawet sformułowania, że rządy Prawa i Sprawiedliwości no, są gorsze od rządów komunistów. To po prostu rzeczy niepojęte i to mówią ludzie wybrani w Polsce. Ja mam nadzieję, że ci wyborcy no może aż tak bardzo polityką się nie interesują, ale że tego rodzaju stwierdzenia jednak do nich dotrą. Ja rozumiem, że ci, którzy są jakoś tam emocjonalnie bardzo związani albo z Lewicą, albo z Platformą, to w dalszym ciągu na te partie będą głosowali, ale ludzie środka, którzy także pewnie oddawali głosy na tych europosłów, już nigdy więcej na nich nie zagłosują. No bo trudno mi sobie wyobrazić rzeczywiście Polaka, który myśli po polsku i chce dobra dla naszej ojczyzny, żeby tego rodzaju stwierdzenia jak pana posła Biedronia, że rządy Prawa i Sprawiedliwości są gorsze w skutkach jak komunizm, żeby był w stanie zaakceptować.
Ale panie pośle, odłóżmy na chwilę nadzieję na bok i zastanówmy się nad tym, co w takim razie może się wydarzyć, bo oficjalnego powiązania praworządności z budżetem być nie może, bo to wymaga zgody wszystkich państw, a trudno, żeby Polska na to się zgodziła. To jest wbrew traktatom unijnym, ale rozumiem, że można zastosować w inny sposób represje w stosunku do Polski, czyli jakby przydzielić Polsce mniej pieniędzy. Tak może się zdarzyć?
To znaczy raczej moim zdaniem, no oczywiście jeżeli ten budżet ostatecznie będzie mniejszy, no to wszystkie kraje otrzymają mniej. Co więcej, no w stosunku do ostatniej debaty budżetowej, tej wieloletniej z 2013 roku, ta tak zwana zamożność mierzona poziomem produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca, no ona wzrosła aż o 10 punktów procentowych. Więc choćby z tego powodu Fundusz Spójności pewnie dla Polski będzie mniejszy. Ale to, co pan redaktor mówi, oczywiście ja zakładam, że te przepisy tak zwane warunkujące wypłaty z przyszłego budżetu, one będą uchwalane razem z samym budżetem, czyli z liczbami, a to ma pan rację, musi być przyjmowane jednomyślnie. Tyle tylko, że tutaj w Europarlamencie, a myślę także i w Radzie, są takie pomysły, żeby te rzeczy rozdzielić. Że budżet będzie no właśnie przyjęty jednomyślnie i środków dla Polski jakoś tam radykalnie się nie obniży, no ale te przepisy wprowadzi większością już wynikającą z głosowania jak na podstawie traktatu lizbońskiego. Więc tu są takie właśnie próby rozwiązania tej sytuacji. Nie wiem, jestem głęboko przekonany, że pan premier Morawiecki na to ostatecznie nie pozwoli, że to będzie jednak rozpatrywane łącznie, ale nie ulega wątpliwości, że postawienie Polski w takiej sytuacji no jest jej poważnym osłabieniem w tych negocjacjach. Drugi obszar, który przecież się negocjuje, to są te sprawy klimatyczne. Tu także ma być ten fundusz restrukturyzacyjny związany z energetyką. Są pewne deklaracje w stosunku do naszego kraju. Wiemy doskonale, że jeżeli będzie to nas dotyczyło w bardzo poważnym stopniu, te rozwiązania, które zostaną przyjęte. I tu także no właśnie uderzenie w nas kraj osłabia nas w tych negocjacjach. Więc to jest naprawdę działania niegodne posłów wybieranych w Polsce. No ale niestety od paru lat, jak pan zauważył, kontynuowane, choć w Polsce nie daje to sukcesu.
Patrzę teraz na dziennik Gazetę Prawną, pewno pan jeszcze dzisiejszego nie czytał. Konstytucja jest najważniejsza, 78% Polaków uważa, że ustawa zasadnicza i prawo krajowe mają pierwszeństwo przed prawem unijnym. Sondaż przez dziennik Gazetę Prawną i RMF FM zrobiony, opublikowany, miód na serce polityków, pewno Prawa i Sprawiedliwości, ale procedury są ciekawe, jeśli chodzi o to, co się dzieje, bo teraz Komisja Europejska będzie nad czymś się zastanawiać, nad praworządnością w Polsce, tak? I wtedy komisarz sprawiedliwości, który wczoraj się wypowiadał jakby przerażony tym, co się dzieje w Polsce z praworządnością w ogóle, czy represjami w Polsce, będzie głosował za tym, żeby to skierować do TSUE, czy samo TSUE się tym wszystkim zajmie samo z siebie. Co teraz się wydarzy, panie pośle? Krótka odpowiedź.
No TSUE już się zajmuje Polską po raz kolejny, ponieważ komisja przy głosie przeciwnym Janusza Wojciechowskiego pod koniec stycznia skierowała wniosek tak zabezpieczający dotyczący chociażby Izby Nadzwyczajnej. I to postępowanie przed TSUE trwa. Nawet w Polsce pojawiły się przecieki, że wyrok w tej sprawie już zapadł i że będziemy płacili 2 miliony euro kary dziennie. Więc no to jest, jak widać, coraz bardziej postępowanie polityczne także w sądzie Unii Europejskiej. Więc mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie, że TSUE nie zdecyduje się aż na taką ingerencję w sprawy państwa członkowskiego, no bo przecież gdyby precedensowo taki wyrok zapadł, to w zasadzie każdy inny kraj może się spodziewać takiego rozstrzygnięcia, więc miejmy nadzieję, że sędziowie wprawdzie delegowani przez rządy poszczególnych krajów, ale jednak będą trzymali się porządku wynikającego.
Tak pan powiedział, delegowani przez rządy poszczególnych krajów, czyli jeżeli chodzi o delegację, to jest delegacja polityczna, bo skoro rządy i politycy delegują sędziów, to oni mają mandat polityczny, patrząc na dyskusję wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zaskarżalna jest ta decyzja, czy Polska może wszcząć postępowanie w sprawie delegacji dla sędziów TSUE, czy też nie?
No niestety nie może, natomiast ja zakładam, że jeżeli to rozstrzygnięcie TSUE dotyczące właśnie zamrożenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej jednak by zapadło z karami, to jednak polski rząd skieruje tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i ostatecznie rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. A ma pan rację, Polacy to w badaniach potwierdzają, że prawo polskie, w tym konstytucja, jest jednak nad prawem unijnym, więc nie mam wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny na taką ingerencję wewnętrzne sprawy naszego kraju nie pozwoli, więc no zobaczymy. W każdym bądź razie rzeczywiście sytuacja jest napięta, a obraz, jaki mają komisarze zajmujący się praworządnością, no nie ma za wiele wspólnego z polską rzeczywistością i to jest tym bardziej smutne, bo pani przecież komisarz Jurowa była w Polsce i wysłuchała obydwu stron sporu, bo spór ma przecież charakter polityczny.
Ale jednej stronie wierzy bardziej, bo z jedną stroną jest bardziej związana, ale zostawmy to już z boku, tylko jeszcze jedna gazeta, która nie dotarła do Brukseli, Kurier Wnet, gazeta niecodzienna, wydanie z lutego, polecam panu posłowi i państwu artykuły z Kuriera Wnet. Pierwszy artykuł: neutralnie i z dystansu. Bernard Mege, to jest Szwajcar, którego w ogóle jest rodzinnie związany z Polską w tym znaczeniu, że jego przodek był doradzał, czy nawet był emisariuszem ostatniego króla Polski. On się przygląda temu, co się dzieje w Polsce i Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bardzo ciekawy tekst z tezą, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest takim, to taka teza nieoczywista, że jest takim emisariuszem polityki kolonialnej wobec nowych państw unijnych po to, żeby dominacja Niemiec w Europie, która jest, stała się takim przypieczętowanym faktem. Bardzo ciekawy tekst Szwajcara, który z dystansu przygląda się temu, co dzieje się w Polsce. Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a my, zanim przejdziemy do kolejnej rozmowy, posłuchamy zespołu Supertramp. Teraz w poranku będziemy rozmawiać o pieniądzach. Robert Zapotoczny, prezes PFR-u, portal PPK. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jak życie?
Bardzo dziękuję. Pogoda taka ni zimowa, ni wiosenna, ni jesienna, ale wiosna pewnie coraz bliżej. Dziękuję.
Z taką nadzieją czeka pan wiosny i czeka pan, aż będą jakieś informacje na temat pracowniczych planów kapitałowych. Czy jest tak, że Polacy tłumnie zgłaszają się do tego programu, czy też nieufnie patrzą i zastanawiają się, kto znowu z ich pieniędzy chce skorzystać?
Pracodawcy zgłaszają się tłumnie, zawierają umowy o zarządzanie. W tej chwili to jest pierwszy etap obowiązków pracodawcy wynikający z ustawy. Tych pracodawców, którzy w tej aktualnej fazie zatrudniają powyżej 50 pracowników. Ci zatrudniający mają czas do końca kwietnia, do 24 kwietnia tego roku na zawarcie umowy o zarządzanie. Ta umowa jest obowiązkowa dla każdego, kto zatrudnia powyżej 50
czyli
pracowników.
Czyli każdy pracodawca musi taką umowę zawrzeć?
Tak.
To kosztuje?
Nic. Umowa o zarządzanie jest bezpłatna.
A z kim się tą umowę o zarządzanie podpisuje?
Z jedną z 20 instytucji finansowych, które znaleźć możemy na portalu mojeppk.pl, jedynym oficjalnym źródle informacji i wszelkich jakby kwestii związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.
Przepraszam, że tak pytam o fundamenty, ale co to za instytucje?
To są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, mogą być to powszechne towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń.
A te towarzystwa to są takie prywatne związki, czy to są...
Różne. Mamy instytucje kilka instytucji państwowych należących do największych banków w Polsce. Mamy kilka instytucji bardziej jakby prywatnych, czy należących do instytucji międzynarodowych, komercyjnych. Mamy zakład ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne. To nie są instytucje niepewne, bo wszystkie te instytucje muszą spełniać bardzo ostre wymogi wpisane w ustawę, muszą spełniać wymogi doświadczenia, muszą spełniać wymogi kapitałów. Każda z tych instytucji musi mieć przynajmniej 25 milionów złotych kapitałów własnych. Muszą zarejestrować wiele funduszy, muszą wnieść opłatę na infrastrukturę, czyli na portal. To są bardzo solidnie wybrane, potwierdzone kompetencjami i świadectwem ich jakby wiarygodności instytucji.
Ale też to są jeszcze jedne instytucje, które będą musiały być utrzymywane z tych pieniędzy, które my będziemy składali na emerytury.
One mogą, ale nie muszą. One mają szereg różnych innych działalności. Na przykład prowadzą indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, zarządzają funduszami inwestycyjnymi. No, generalnie prowadzą działalność komercyjną polegającą na zarządzaniu środkami.
Bo PPK to jest taki ważny projekt rządowy, projekt dobrej zmiany, który ma zabezpieczyć emerytury w przyszłości, ale jak bym powiedział, zderza się z myślami wszystkich, bo wszyscy wiedzą, co to jest, co to było OFE, co to były te oszczędności nasze na emerytury wypłacane, miały być na końcu drogi, każdy miał mieć pełne kieszenie i co się stało z OFE? OFE nie ma. Zaufanie do takich instytucji w Polsce jest niskie.
To prawda. To prawda, panie redaktorze, zaufanie jest fundamentalną przyczyną sporego odsetka osób, które rezygnują, nawet nie wgłębiając się w szczegóły programu. Jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, to istotnie jest to forma oszczędzania na naszą jesień życia, ale z uwagi na ograniczone zaufanie do tego każdego zresztą systemu oszczędzania, chcieliśmy, żeby Polacy wiedzieli, że to są ich prywatne pieniądze. A więc w ustawie wpisana jest prywatność środków. To są prywatne środki wpisane i opisane ustawowo. Po drugie, możemy z tych środków skorzystać w dwóch przypadkach bez żadnych konsekwencji w całym okresie oszczędzania.
Po śmierci, a drugi?
To w takim razie po trzech. To nie my korzystamy po śmierci. Pierwsze, to jeżeli jesteśmy chorzy. Mamy jakąś poważną chorobę, nie jakąś bardzo wymyślną, ale taką, która się gdzieś zdarza i jest ona zdiagnozowana nam, naszym bliskim, czyli żonie, dzieciom, w przypadku pani, mężowi. Wówczas możemy wypłacić 25% zgromadzonych środków bez żadnych konsekwencji. Możemy skorzystać z całości zgromadzonych środków do 45 roku życia na zakup nieruchomości. Możemy pobrać te pieniądze, wpłacić jako wkład własny, a następnie samemu sobie zwrócić również bez żadnych konsekwencji, ale możemy też wypłacić, dokonać zwrotu całości środków i wówczas pobieramy całość tego, co zostało potrącone z naszego wynagrodzenia, czyli od 2 do 4% naszego wynagrodzenia i 70% tego, co wpłacił nam pracodawca. Czyli od naszej złotówki zawsze mamy około 40%.
Drobna złośliwość, która nie dotyczy pana prezesa, ale tak jest. Każdy, kto zachęca, mówi, jak będzie pięknie w ogóle w momencie, kiedy będziemy chcieli skorzystać z środków, ale wtedy, kiedy mamy skorzystać, bo coś nas do tego zmusza, okazuje się, że jest droga przez mękę. Każdy, kto musiał skorzystać z ubezpieczenia, nie wiem, samochodowego czy czegoś innego, nagle okazuje się, że nie, to nie jest to wejście z kryształami, szerokie wejście, tylko trzeba wejść od zaplecza, postać w kolejce, zapukać, wypełnić coś i tak dalej. To wszystko trwa, a ci, którzy mają oddać pieniądze, zawsze są złośliwi i tworzą przeszkody.
Panie redaktorze, nawet jeżeli chcemy pobrać pieniądze z bankomatu, musimy znać PIN. Jeżeli idziemy do banku, musimy mieć dowód, musimy się wylegitymować tym, że my to my. Jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, te pieniądze możemy wypłacić, bo takie mamy prawo. Ono jest wpisane w ustawę. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy oszczędzać, weźmy przypadek, rzeczywisty przypadek taki z życia. Wczoraj została ogłoszona średnia płaca, jest ona najwyższa w ostatnich latach, więc załóżmy, że tak dla prostego rachunku, załóżmy, że zarabiamy 4000 zł miesięcznie brutto. Rocznie 48 tysięcy złotych. Jeżeli zarabiamy 48 tysięcy złotych, to na pracownicze plany kapitałowe w skali roku zostanie nam pobrane 3,5% naszego wynagrodzenia. Dla takiego prostego liczenia będzie to wynosiło około 1600 zł. Tak jakby nie wgłębiając się w dokładny rachunek, dostaniemy dodatkowo 250 zł wpłaty powitalnej. Więc mamy 1850 zł. I te pieniądze mniej więcej w takiej kwocie przez okres taki, jaki mamy do 60 roku życia, będą nam pobierane. Jeżeli za rok stwierdzimy nie chcę sprawdzić, czy zwrócą mi te pieniądze, wówczas z tego 1600, które wpłaciliśmy my i nasz pracodawca, dostaniemy w naszym przypadku naszych pieniędzy 2% od tych 4000, czyli 80 zł razy 12, 960 zł bezwzględnie i 1,5% od wynagrodzenia naszego pracodawcy. Czyli w przypadku...
Tak, proszę dokończyć, ale trzeba pamiętać, że to jest trudna matematyka dla wszystkich, którzy słuchają Poranka Wnet i jeszcze nie wypili kawy, bo wyobrażeń... A dobrze, 1,5%. Ale tak. To w ogóle, że pan prezes tak rano potrafi liczyć, to wszyscy na pewno są pod wielkim wrażeniem tego.
Ja wcześniej wstaję, bo wiem, że jadąc do pracy mogę zawsze słuchać Radia Wnet. I Radio Wnet towarzyszy mi od wielu lat i ja bardzo doceniam poczucie humoru pana redaktora i to jest też to, co motywuje nas dzisiaj do tak zgrabnej rozmowy. Więc tych 720 zł, bo sobie z tyłu głowy zgrabnie policzyłem, 30%, czyli około 200 zł będzie przekazane, trochę ponad 200 zł będzie przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie wgłębiając się w szczegóły, i z tych 700 zł blisko 500 dostaniemy również w drodze zwrotu.
Ale zarówno każdy pracownik, jak i każdy pracodawca wie, jak dużo płacimy obowiązkowo na ZUS, to skoro płacimy tak dużo na ZUS, to po co nam pracownicze plany kapitałowe, skoro mamy tak dobrze zorganizowany system emerytalny jeszcze przez Bismarcka, więc powinniśmy się bardzo z tego powodu cieszyć i niczym nie martwić. Czy jest jakiś powód do zmartwienia, panie prezesie?
System emerytalny został założony dawno, dawno, dawno temu, ten bismarckowski model. Został określony jako system, który pozwala wszystkim po osiągnięciu określonego wieku otrzymywać pieniądze. W przypadku reform bismarckowskich były to pieniądze państwa pruskiego. W przypadku dzisiejszego systemu, krótko nazywanego czy określanego jako ZUS, dzisiejsze nasze składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to są dzisiejsze emerytury dzisiejszych emerytów. Mamy emerytów i rencistów około 9 milionów i oni otrzymują comiesięczne emerytury z naszych wpłat. Wpłacamy składki i oni otrzymują z tego tytułu emerytury.
I z tego powodu oczywiście możemy się cieszyć, że jesteśmy solidarni względem, międzypokoleniowa solidarność występuje, ale ktoś kiedyś musiał jakieś pieniądze z tego ZUS-u ukraść. Wiemy kto, kiedy?
Myślę, że pieniądze z ZUS-u ukraść, to niewłaściwy tok rozumowania. Myślę, że jeżeli cały system był oparty na zastępowalności pokoleń, czyli dzieci było, nowonarodzonych dzieci było więcej niż osób, które schodzą z USP dołu, wówczas mogliśmy być spokojni o to, że otoczeni gromadką dzieci lub gromadką wnuków ktoś będzie łożył na nasze emerytury. Dziś wygląda to zdecydowanie inaczej.
Zmieniła się piramida.
Zmieniła się piramida, szczególnie w latach 90. po zmianie ustrojowej, z wielu przyczyn społecznych, bezrobocie, trudna transformacja, brak bezpieczeństwa, młodzi ludzie przesuwali termin zakładania rodzin, a co za tym idzie, ilość pań, które chcą lub które mogą mieć potomstwo, w tej chwili spada, więc ta zastępowalność pokoleń, ta liczba przyszłych dzieci nie jest taka prosta do odtworzenia, jak jeszcze na przykład w 1930 roku, kiedy statystycznie Polka miała troje dzieci.
Patrzę na zegarek, pan prezes słucha poranków wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję i wie, że ten czas jest nieubłagany. Za chwilę korespondencja z Kijowa, a my możemy się umówić kiedyś na dłuższą rozmowę specjalną w radiu na temat systemu emerytalnego, na temat tego wszystkiego, co się dzieje z naszymi pieniędzmi i w jaki sposób mamy zabezpieczyć sobie piękną, spokojną może przyszłość, czy ona będzie piękna, czy nie, zależy od wielu czynników. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Trzy kropki stawiamy. Robert Zapotoczny, prezes PFR, portal PPK, był gościem Poranka Wnet, a teraz bardzo szybko sięgniemy do płytoteki Wojciecha Cejrowskiego. Dziki Zachód niech zagra w naszych sercach. You got tears rolling down that pretty little face. Say your man's been treating you mean. Well, don't you worry, baby.
Don't you worry, baby.
Hey, don't you worry now.
Don't you worry now.
Why don't you worry, honey? I'll make it all right somehow. Hush it up, honky tonk, honey. Hush it up, don't you cry. That he ain't got, and it's sure to satisfy. Well, don't you worry, baby.
Don't you worry, baby.
Don't worry, you're pretty proud.
Don't you worry now.
Hey, don't you worry, honey. I know what'll make you smile. Yeah. $50 bill, so put on your cat and shoes. Yeah, don't you worry, baby.
Don't you worry, baby.
Hey, don't you worry now.
Don't you worry now.
No, don't you worry, honey. I'll make it all right somehow. Don't you worry, baby.
Don't you worry, baby.
Lord, don't you worry now. Baby, I'll make it all right somehow. I tak sobie Wojciech Cejrowski przy goleniu śpiewa na Dzikim Zachodzie. Jest godzina 7:52. Z kolei na wschodzie Paweł Bobołowicz nie śpiewa przy goleniu, bo zapuszcza brodę, ale jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wczoraj trochę podciąłem brodę, ale rzeczywiście to nie jest golenie.
Podcinanie brądu pewno jest zajęciem przyjemnym, tak jak przyjemnym zajęciem jest analiza rozmaitych zjawisk na świecie. Pawła Bobołowicza poprosiłem o to, żeby zobaczył, co się dzieje z ukraińską ziemią. Pawle.
Rzeczywiście na Ukrainie dzieje się wiele różnych rzeczy i tych bieżących politycznych, o których chciałoby się opowiedzieć, ale musimy wrócić do tych wydarzeń z poprzedniego tygodnia. Przy okazji proszę Państwa, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tą kwestią obrotu ziemi na Ukrainie, to proszę sięgnąć do takiej dużej analizy, która była publikowana w Kurierze Net w ubiegłym roku, bo cały czas właściwie te elementy, które w tej analizie publikowaliśmy, są aktualne. No ale co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu? Otóż w ubiegłym tygodniu znowu była procedowana ustawa o obrocie ziemią rolną. Trzeba pamiętać, że moratorium na sprzedaż ziemi zostało wprowadzone na Ukrainie w 2001 roku. Ukraina wyszła z tego systemu sowieckiego, gdzie po prostu nie było własności ziemi, a jej sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana niż sytuacja w Polsce, bo oczywiście na Ukrainie były powszechne kołchozy i sowchozy. Po zmianach ustrojowych te kołchozy i sowchozy zostały w pewien sposób rozparcelowane, mówiąc w dużym uproszczeniu, w mieszkańcy Ukrainy, te osoby, które funkcjonowały w sektorze rolnym, stały się właścicielami tak zwanych pajów, czyli udziałów w ziemi, ale to sytuacja bardzo zagmatwana, ponieważ właściwie te osoby nie wiedziały, gdzie jest ich ziemia, która działka do nich należy i ta sytuacja tak trwała przez lata. Moratorium na sprzedaż ziemi w 2001 roku wcale tego nie uprościło. Dopiero w czasach rządów w Julii Tymoszenko pod koniec pierwszej dekady lat 2000 w pewien sposób wprowadzono pierwsze takie uregulowania systemowe, które między innymi umożliwiły ewidencję gruntów, a to oznaczało, że wreszcie osoby mieszkające na wsi funkcjonujące, czy właściwie mogące korzystać z tej ziemi rolnej, mogły zrozumieć, gdzie jest ich ziemia. Ale to wcale nie oznacza, że wprost na tej ziemi gospodarowały. Po prostu ze względu na tą zagmatwaną sytuację i niefunkcjonowanie rynku rolnego, większość osób decydowała się na to, że nie uprawia ziemi, czy uprawia ziemię tylko gdzieś w okolicach swojego domu, a swoją ziemię, czy też te udziały w ziemi oddaje w dzierżawę osobom, które mogą prowadzić szerszą działalność rolną. Ale oczywiście od samego początku wiele osób też było zainteresowanych tym, żeby realnie władać swoją ziemią. Oprócz tego, że Ukraińcy byli zainteresowani tym, żeby realnie władać swoją ziemią, o której przecież mieli świadomość, że od pokoleń często należała do ich rodzin, to oprócz tego taki wymóg znalazł się między innymi w działaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wymagały od Ukrainy od dawna, żeby Ukraina zniosła moratorium na sprzedaż ziemi, żeby ziemia rolna po prostu została wprowadzona do normalnego obrotu handlowego na Ukrainie. I taka data, która się pojawiła już po tych zmianach najnowszych, po rewolucji godności, to był koniec grudnia ubiegłego roku. Do tego czasu Ukraina miała wprowadzić rynek ziemi. I w momencie, kiedy na Ukrainie doszła do władzy, zresztą to zapowiadał też poprzedni prezydent, poprzednia ekipa Poroszenki, że ten rynek ziemi zostanie uregulowany i że to żądanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego zostanie spełnione. W momencie, kiedy nowym prezydentem został Wołodymyr Zełenski i jego ekipa, też potwierdziły, że kwestia rynku ziemi zostanie uregulowana, a już w pierwszych wypowiedziach ta kwestia powracała. Głównym argumentem oczywiście była i kwestia takiego historycznego prawa przywrócenia prawa własności, ale też między innymi wyprowadzenie rynku ziemi z szarej strefy. No bo pomimo tego, że teoretycznie na Ukrainie ziemi sprzedawać nie można, to oczywiście wiadomo, że ta ziemia w obrocie jest. No w obrocie jest niby prawo dzierżawy, ale podpisuje się umowy, które powodują, że ludzie oddają swoją ziemię, czy też te paje na bardzo długie okresy, niezgodne zresztą z przepisami prawa. I ziemia faktycznie pozostaje we władaniu w olbrzymich korporacji, olbrzymich holdingów, ale też oczywiście układów oligarchicznych, które rządzą też w innych sektorach gospodarki Ukrainy. No i co się wydarzyło do końca roku? Pod koniec ubiegłego roku, czy jeszcze w ubiegłym roku, udało się przyjąć ustawę o obrocie ziemią rolną na Ukrainie w pierwszym czytaniu, ale to oznaczało, że to pierwsze czytanie wymaga kolejnych czytań, bo wymaga poprawek do ustawy. No i właśnie kolejne czytanie tej ustawy miało się odbyć w ubiegłym tygodniu, w ubiegły czwartek. Mówiono, że to jest taki specjalny specjalny czwartek na przyjęcie tej ustawy. Frakcja prezydencka Sługi Narodu, czy też Sługi Ludu w Radzie Najwyższej zapowiadała, że deputowani będą siedzieć tak długo w Radzie Najwyższej, aż ustawa zostanie przyjęta. Pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem w ustawie zaproponowano ponad 4000 poprawek. A pomimo tego uważano, że uda się zmienić, wprowadzić te poprawki. One dotyczyły bardzo różnych rzeczy, kwestii generalnych, jak chociażby kwestia zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom, co wzbudzało takie oczywiście największe protesty. To znaczy ludzie, większość Ukraińców nie chce, żeby ziemia była sprzedawana cudzoziemcom. Ograniczenie sprzedaży ziemi między innymi w pasie granicznym do 50 kilometrów od granicy. Ta ziemia nigdy ma nie zostać sprzedana. No ale też były wiele innych poprawek, które uważa się za poprawki takie techniczne po to, żeby właśnie opóźnić procedowanie tej ustawy. No może jakby o skali tych poprawek, proszę sobie wyobrazić, że na 4000 poprawek komisja właściwa do spraw rolnictwa zaakceptowała tylko 9 poprawek.
No, a powiedz mi, czyli w takim razie nie będzie wprowadzonego wolnego rynku obrotu ziemią, tylko będą rozmaite obostrzenia, jeśli chodzi o obrót ziemią na Ukrainie.
No przede wszystkim w ogóle ta ustawa ostatecznie nie została też przyjęta, czyli nie przegłosowano tych wszystkich poprawek i ten czwartek, który miał być tym takim czwartkiem decydującym, jeśli chodzi o przyjęcie tej ustawy, nie stał się takim. Na razie mówi się o tym, że sprawa może być przełożona na następną sesję i przyjęcie tych poprawek, czy ich odrzucenie może zająć kilka godzin, a może zająć kilka miesięcy. W związku z tym dalej na Ukrainie ciężko jest mówić o obrocie ziemią. Oczywiście, że on jest ograniczony i on będzie ograniczony bez względu na to, jaka forma ustawy wejdzie. No i tutaj pojawiają się jakby różne stanowiska różnych frakcji politycznych. Część frakcji, chociażby jak Babkiszczyna, czy takie ugrupowanie, które jest ważne, bo jest związane z Ihorem Kołomojskim za przyszłość, uważa, że ziemi w ogóle nie można sprzedawać na Ukrainie. Czy po prostu jest przeciwko zniesieniu moratorium sprzedaży ziemi i nie chce, żeby ziemia na Ukrainie podlegała obrotowi.
Sługa Narodu, Paweł. Na chwileczkę ci przerwę, popatrzę na zegarek, ty zostaniesz przy telefonie. Jest godzina 7:59, słuchają państwo Poranka Wnet, a w nim korespondencji Pawła Bobołowicza.